Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki. Otaczają nas algorytmy mediów społecznościowych, kultury, reklam. Jak w tym wszystkim odnaleźć siebie? Jak znaleźć swój algorytm osobisty?
Witam serdecznie i w studiu witam pierwszą moją gościnię, Ewelina Wyspiańska-Trojniarz, wiceprezeska Fundacji GraoSens, trenerka. Dzień dobry.
Bardzo mi miło, cześć, witam.
Cieszę się, że będziemy dzisiaj mogli mocno porozmawiać na temat, jak zrobić, żeby się chciało. No dobrze, ale zacznijmy od tego, co musimy mieć, żeby nam się w ogóle chciało chcieć.
To tak z mojej perspektywy, to przede wszystkim musimy znać siebie. Bo jeżeli wiemy, co sprawia, że czujemy tego drive'a, czujemy motywację, czujemy się szczęśliwi, wtedy możemy zapewnić sobie tego więcej. I w ten sposób trochę stymulować tą własną motywację i dbać o to, żeby nam się chciało.
A otoczenie ma znaczenie?
Otoczenie ma znaczenie, oczywiście, jak najbardziej. Szczególnie, kiedy otaczamy się ludźmi, którzy nas wspierają, którzy pomagają nam w tym, żeby ta motywacja była na wysokim poziomie. A także nawet samo pomieszczenie, w którym się znajdujemy, potrafi sprawić, że czujemy się lepiej. Na przykład kolory mają ogromny wpływ na to, jak się czujemy i czy czujemy w danej chwili kreatywność, czy właśnie jakąś nostalgię na przykład.
A jak wpływać na otoczenie, żeby, no nie wiem, motywować otoczenie, żeby ludzie, którzy są wokół nas, czuli fajną energię?
No przede wszystkim rozumieć ludzi dookoła siebie i rozumieć ich na tym poziomie takim bardzo ludzkim. Czyli dostrzegać różnice pomiędzy każdym z nas, bo każdy z nas jest inny i inne rzeczy są dla nas ważne, inne rzeczy po prostu sprawiają, że nam się chce właśnie, tak a propos. Jeżeli widzimy to w innych, to jesteśmy w stanie wspierać ich w tym, żeby było więcej. Czyli dajmy na to, wiemy, że nie wiem, nasza koleżanka z pracy strasznie pasjonuje się wspinaczką. No to w takim razie poprośmy ją o to, żeby była naszym trenerem i pójdźmy z nią. I w ten sposób i my nabierzemy trochę tej jej energii, więc zaczerpniemy, a też damy jej trochę naszego wsparcia właśnie takiego bycia z nią w jej pasji.
Trochę mi się to kojarzy z piosenką Jacka Klejfa, życie jak lustereczko odbija to, co robię, uśmiechnąć się chce do mnie, gdy uśmiechnięty chodzę. Czyli co, jesteśmy takimi lustrami na co dzień i wszyscy się nawzajem odbijamy w tych lustrach?
Ja myślę, że tak i też w innych staramy się dostrzegać rzeczy, które są dla nas ważne i te też tak wysuwają się dla nas na pierwszy plan. Czyli jeżeli doceniamy na przykład w samych sobie to, że jesteśmy kreatywni albo to, że umiemy słuchać, to też szukamy takich innych osób i dzięki temu wspieramy się nawzajem.
A jeśli mamy towarzystwo, powiedzmy, które bardziej nas dołuje niż motywuje, to co, zmieniamy?
Doradzałabym się przyjrzeć, co wpływa na to, że to towarzystwo ma taki wpływ, a nie inny i skąd ta demotywacja się bierze, bo może właśnie analizując troszeczkę to, jak to towarzystwo działa i co w tym momencie jest ważne bądź nieważne, jesteśmy w stanie po prostu zmienić też to towarzystwo, zmieniając samych siebie.
Kiedyś usłyszałem, że jesteśmy zbiorem 5 osób, które są najbliżej nas.
Tak, też to słyszałam i myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo w tym prawdy. Dlatego tym bardziej istotne jest, żebyśmy otaczali się ludźmi, którymi chcielibyśmy być.
Jak motywować samego siebie?
Tutaj polecam najpierw taką trochę autoanalizę, przyjrzeć się w tym momencie życia, jakim jestem, co jest dla mnie ważne. Czyli zrobić sobie taką troszeczkę autorefleksję, jakie wartości mam w tej chwili, kto jest dla mnie ważny, dlaczego, jakimi ludźmi chcę się otaczać. I jak już poznamy siebie, to wiemy czego więcej i czego mniej.
A czym jest demotywacja?
To jest taki stan, w którym czujemy, że nasze potrzeby nie są spełnione, że kierunek, w którym idziemy, to nie jest ten właściwy, że nie czujemy sensu, czyli właśnie te wszystkie rzeczy, które ciągną nas do przodu, które powodują, że właśnie mamy siłę, mamy energię na to, żeby działać, żeby spełniać swoje cele, marzenia.
A kiedy pojawia się demotywacja?
Kiedy to wszystko się nie dzieje, kiedy jest zupełnie przeciwnie i robimy coś, co jest niezgodne z nami. Zazwyczaj, kiedy pojawia się jakiś konflikt wewnętrzny, czyli takie momenty, kiedy nasze wartości schodzą na dalszy plan i robimy coś wbrew sobie na przykład. Wtedy ta demotywacja jest od razu widoczna.
Co ma jeszcze wpływ na demotywację?
Może mieć otoczenie, o którym już trochę przed chwilką wspomnieliśmy. Może być sytuacja, w której się znajdziemy, jakiś stan przejściowy, że na przykład wymarzymy sobie coś, na co nas nie stać, albo chcemy pojechać za granicę, a nie możemy, bo jest pandemia. Więc różne rzeczy tak naprawdę w zależności od człowieka i tego, co jest ważne.
Na co być czujnym?
Na co być czujnym w kontekście motywacji?
Aha.
Mhm. Na pewno na taką autorefleksję właśnie, czy na przykład moje wartości się nie zmieniły. Bo to, że mając na przykład, nie wiem, 20 lat, liczy się dla nas posiadanie grona znajomych i jakaś dobra zabawa i perspektywy na to, jak się rozwijać dalej. Ale wartości dla osoby, która na przykład ma już 30 lat, rodziny i dzieci, mogą być zupełnie inne. Więc warto sobie robić taki upgrade, taką trochę analizę, na ile te wartości się zmieniają w czasie.
Ewelina Wyspiańska-Trojniarz, wiceprezeska Fundacji Gra o Sens, trenerka, jest moim i waszym gościem. Do rozmowy wracamy już za chwilę.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki. Otaczają nas algorytmy mediów społecznościowych, kultury, reklam. Jak w tym wszystkim odnaleźć siebie? Jak znaleźć swój algorytm osobisty?
Wracamy do naszej rozmowy. Ewelina Wyspiańska-Trojniarz, wiceprezeska Fundacji Gra o Sens, trenerka. Witam cię ponownie.
Witam, witam.
To zacznijmy od fundacji. Co to za fundacja? Gra o Sens?
Tak, Fundacja Gra o Sens funkcjonuje sobie już od dobrych 7 lat, może nawet więcej. I naszym celem jest pomóc w budowaniu świadomych organizacji, w których ludziom chce się działać. Bo właśnie ten sens to jest nasza główna, taka nadrzędna wartość, która chcielibyśmy, żeby przyświecała w pracy nie tylko nam, ale też innym.
Na czym polega taka świadoma organizacja?
Świadoma organizacja to taka, która rozumie, że inwestowanie w ludzi jest tak naprawdę kluczem do sukcesu. Więc dawanie ludziom poczucia sensu z tego, co robią na co dzień, ale także rozwijanie ich, rozumienie ich potencjału i przede wszystkim takie proste, codzienne rzeczy jak zaufanie do ludzi, no to nie zawsze jest standard niestety w polskich firmach.
Kto może stworzyć taką organizację?
Tak naprawdę każdy, kto rozumie, że świadomość jest kluczem do budowania i sensu, i sukcesu, a jakby polecałabym, żeby zacząć od liderów w organizacjach. Dlatego też to jest taki trochę nasz target, osoby, do których celujemy, dlatego że tak naprawdę od nich się zaczyna. Mówi się, że ryba psuje się od głowy, więc dajmy dobry przykład od tej głowy, tak żeby właśnie w myśl zasady lead by example, czyli prowadź przez własny dobry przykład, pokazywać, że można właśnie ufać ludziom i pomagać im, żeby na co dzień robili najlepiej to, co potrafią w ramach swoich działań, a nie jakiegoś ciągłego nadzoru. Na przykład.
Tutaj ważną rzecz poruszyłaś, bo powiedziałaś lider, a nie szef.
Lider oczywiście, jak najbardziej.
Czyli różnica na czym polega między liderem a szefem?
Dla mnie szef to jest taka osoba, która wytycza jakieś KPI-e, mówiąc bardzo korpo językiem, czyli wytacza jakieś cele i powiedzmy, że...
Stoi z batem i pilnuje, żeby one zostały zrealizowane.
Dokładnie. Tak bym to poczytywała. Czyli właśnie osoba, która bardziej zarządza przez jakiś taki stres, przez nadzór, przez kontrolę. To chyba to jest to słowo klucz, kontrola. Mm-hmm. A lider to jest przywódca, to jest osoba, która inspiruje nas do działania. Chcemy być tacy jak ta osoba i podążać za nią. Więc to jest osoba, która nam pomaga na co dzień, ale też potrafi się schować w cień, potrafi dać nam...
pole do działania, tak?
Tak, jakiś temat,
żebyśmy... Mi się od razu Jurek Owsiak nasuwa.
Dla mnie to jest fantastyczny lider.
Rewelacyjny. I to nie tylko pociąga za sobą zespół ludzi, którzy pracują w fundacji, ale też setki tysięcy ludzi, którzy biorą udział w tej akcji.
Tak, to jest fantastyczny przykład i widzimy go już lat dużo.
30 lat.
Tak, i jak dla mnie to jest fenomenalny przykład na to, że się da. Jak jest osoba obdarzona tym magicznym słowem charyzma, które tak naprawdę, jakby się zastanowić, trudno zdefiniować, potrafi zrobić cuda i pociągnąć za sobą tłumy.
Powiedzieliśmy o tym, że to w organizacji, ale to organizacja to co? Fundacja, korporacja, czy też mała firma taka, która zatrudnia, nie wiem, 2-3 osoby?
Organizacją jest każda ta forma, którą wymieniłeś, więc może to być fundacja, może to być jakaś firma mała, duża, czyli miejsce, w którym tak naprawdę ludzie organizują się dookoła jakiegoś celu, jakiejś pracy do wykonania.
Od czego zacząć budowanie takiej świadomej organizacji i jakie umiejętności trzeba mieć?
Mhm. Powiedziałabym, że właśnie od budowania tej świadomości, czyli nauczyć liderów, żeby ufali. To może brzmi tak bardzo banalnie, że zaufaj ludziom, że zrobią najlepiej robotę, która przed nimi stoi, Ale to nie zawsze jest, nie zawsze jest takie łatwe w organizacjach, więc myślę, że trzeba by było zacząć od zmiany mindsetu, czyli właśnie tego sposobu działania, sposobu myślenia, i to jest klucz do tego sukcesu.
A co zmienia się, gdy tworzymy takie świadome organizacje?
Na pewno ludziom bardziej chce się działać, to na pewno. Poza tym chętniej w niej zostają, więc to też może być nawet korzystne z punktu widzenia takiego pracodawcy,
czyli nie zmieniają miejsca pracy co 3 miesiące na przykład.
Dokładnie.
No i jest dobrze, tak?
Dokładnie, bo są zadowoleni z tego, czują, że ich praca jest doceniana, że mają zaufanie i mają autonomię w tym, co robią, dlatego że właśnie są obdarzeni tym zaufaniem i jest takie założenie, że ta praca, która jest im powierzona, będzie wykonana najlepiej, jak się da.
Ty masz taką świadomą organizację?
Mam.
I co, fajnie jest w środku?
Cudownie. Ja się bardzo cieszę zarówno z mojej fundacji, w której cały czas działamy, jak też z firmy, w której pracuję na co dzień.
I rozumiem, że dobre relacje z pracownikami to też rozmowa, tak?
Zdecydowanie, tak. To są świadomi liderzy, którzy potrafią wyciągać z ludzi potencjał.
Czyli ktoś ma problem, może z tobą zawsze porozmawiać.
Dokładnie.
Nie, że w poniedziałek o 13.
Nie.
Rozmawiamy cały czas o motywacji. Ewelina Wyspiańska-Trojniarz, wiceprezeska Fundacji Gra o Sens i trenerka, jest moim i waszym gościem. Do rozmowy wracamy już za chwilę.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Wracamy do naszej rozmowy. W studiu cały czas Ewelina Wyspiańska-Trojniarz, wiceprezeska Fundacji Gra o Sens, trenerka. Witam cię ponownie.
Cześć, witam.
Coś powiedziałaś takiego poza anteną, ja już zapomniałem, że ty pracujesz w firmie, w której jest jakie podejście?
Holakracja.
Holakracja.
Tak, to jest takie podejście.
Nie rozumiem kompletnie tego słowa.
Okej, to takie najważniejsze rzeczy, które mogą dać ogląd, jak działamy, jak w naszej firmie jest to poukładane. Standardowo, kiedy rekrutujemy się do jakiejś firmy, dostajemy opis stanowiska, koniec. Zajmujemy jedno stanowisko i tyle. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co mamy tam wpisane. A w holakracji tak naprawdę pracujemy w kołach. Nie ma czegoś takiego jak działy, gdzie jest ktoś, powiedzmy, na samej górze i wszyscy do niego raportują. Tylko ta struktura jest znacznie bardziej płynna, miękka i właśnie bazuje na tym, że no, działy mają, powiedzmy, że przepraszam, my mamy koła. W kołach są liderzy, są reprezentanci, są facilitatorzy i sekretarze. To są takie role stałe, a poza tym można mieć dowolną rolę, jaka jest w danej chwili potrzebna. Czyli przychodząc do organizacji, przyjmujesz jakąś rolę, a później w trakcie pracy w danej organizacji możesz te role dobierać,
czyli
zmieniać.
Co? Jestem prowadzącym audycję, ale mam osobnego montażystę i co? I mogę zmienić swoją funkcję z prowadzącego i także zmontować tę audycję, tak? W przyszłości, jeśli mam takie umiejętności, tak? Bo to tak. Też jest ważne.
Dokładnie. Więc w moim przypadku, na przykład, kiedy przyszłam do organizacji, na samym początku moja rola była skierowana na wsparcie klienta w zarządzaniu jednym projektem, a z czasem przyjęłam jeszcze rolę coacha organizacyjnego, dlatego że też dobrze się w tym czuję, mam predyspozycję, albo jeszcze różne inne role.
Ale to ty przyjęłaś, czy tobie to dano?
A to jakby samemu z siebie bierze, bo chce się mieć daną rolę, więc to bardzo wpływa na zaangażowanie.
Czyli co, idziesz, mówisz w firmie, a teraz chcę mieć jeszcze taką rolę?
Tak, bo widzę, że w organizacji jest potrzeba na taką rolę, ja opiszę jakby, co ta rola mogłaby robić i
no,
chciałabym, żeby ją utworzyć.
No dobra, ale to lider powie, nie potrzebujemy teraz takiej osoby.
Ale to ja przychodzę z tym, więc to lider. Zadaniem lidera jest jakby zrobić takie sprawdzenie, na ile to jest jakby rzeczywista potrzeba, czy ta potrzeba istnieje już w organizacji, bo często się zdarza tak, że my po prostu mapujemy rzeczywistość, czyli że ktoś zaczyna już coś robić i w sumie fajnie by było nazwać to rolą, żeby wszyscy w organizacji wiedzieli, że dana osoba się tym zajmuje.
Ciekawe. I lider nie jest tutaj szefem stojącym z batem i mówiącym nie, tylko po prostu słyszy, że jest jakiś problem i dzięki temu może być to rozwiązane. Więc
dokładnie
to jest
tak.
W ogóle super. Win-win-win. Wygrana dla wszystkich.
Dokładnie. A jeżeli z czasem na przykład poczujesz, że już nie chcesz robić tej roli, to po prostu z niej rezygnujesz i...
I nie wyrzucają cię z pracy.
I to jest jak najbardziej normalne.
To bardzo ciekawe, co mówisz. I to są właśnie świadome organizacje.
Tak, taki przykład. I to, co jeszcze jest super fajne w holakracji, to podejście do podejmowania decyzji. Bo w takim tradycyjnym, hierarchicznym środowisku zdarza się, że żeby podjąć decyzję, przepchnąć jakieś usprawnienie, cokolwiek, trzeba pójść do wszystkich świętych, dostać wszystkie zgody, podpisy, cokolwiek, żeby można było coś zrobić. A w naszym środowisku to działa właśnie w taki sposób, że jeżeli widzisz, że coś jest bardzo ważne i jest potrzeba, żeby jakieś działanie podjąć, to po prostu działasz. I to jest bardziej takie prosi o wybaczenie niż o pozwolenie.
To na zakończenie naszej rozmowy powiedz jeszcze, jakiej metafory użyłabyś do opisania, czym jest dla ciebie motywacja?
Dla mnie motywacja to jest tak, jak ja sobie to wyobrażam, że każdy z nas ma w sobie taki płomyczek na wysokości, powiedzmy, klatki piersiowej. I w momencie, kiedy jesteśmy zmotywowani, to ten płomyczek sobie tak się roznieca. Aha. I tak płonie i tak rozgrzewa nas od środka. A w momencie, kiedy coś nas blokuje, to tak jakby ktoś na taki kapturek założył i nam to światełko troszeczkę tam
przygasło.
Przygasa, tak. Mm-hmm. I wtedy trzeba to rozhulać na nowo.
A algorytm osobisty? Jakbyś rozumiała to pojęcie?
To jest taka znajomość siebie, jak zrobić, żeby samemu się zmotywować. To taka samoświadomość dla mnie.
Taki Facebook, YouTube, Google, tylko nasz osobisty.
Tak, takie wiem o sobie dużo i dzięki temu napędza mnie to do dalszej pracy.
To na zakończenie naszej rozmowy powiedz jeszcze w trzech krokach, jak budować świadome organizacje, w których motywacja jest na poziomie bardzo wysokim. Krok pierwszy.
Poznać swoich ludzi, czyli zbadać, jakie mają talenty, jakie mają predyspozycje i na tej podstawie ich rozwijać.
Krok drugi.
Pomóc im w tym, żeby sami te predyspozycje też w sobie odkryli i żeby to od nich wyszło, jak mogą się rozwijać dalej, bo wtedy będą mieli większą motywację do tego.
Krok trzeci.
Pomóc im, żeby to się wydarzyło.
I tyle.
Tyle.
W trzech krokach. Bardzo dziękuję. Ewelina Wyspiańska-Trojniarz, wiceprezeska w Fundacji Grał Sens. Trenerka była moim i waszym gościem.
Dzięki.
A jeszcze odeślemy na stronę fundacji?
Tak, serdecznie zapraszam. www.graosens.org.pl.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dzięki.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.